Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał w piątek z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Do spotkania w formule Trójkąta Weimarskiego doszło przy okazji 59. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, w której uczestniczy też m.in. premier Mateusz Morawiecki. Na wspólnej konferencji z liderami Niemiec i Francji prezydent Andrzej Duda powiedział, że rosyjska agresja zmieniła na zawsze postrzeganie struktury bezpieczeństwa w naszej części świata. Stwierdził, że mrzonki o tym, że można ułożyć relacje z Rosją, która wróciła do swoich imperialnych ambicji, rozpadły się jak domek z kart. Prezydent wskazał przy tym na jedność NATO i Unii Europejskiej wobec tej agresji i potrzebę jeszcze większego wsparcia Ukrainy.
To jest ważny moment, kiedy jesteśmy tutaj w Monachium w czasie konferencji bezpieczeństwa razem, kiedy pokazujemy jedność europejską, jedność w ramach NATO, naszą współpracę, która wierzę w to będzie się dynamicznie przyczyniała do budowy tej przestrzeni bezpieczeństwa i pokoju w Europie. Ukraina dzięki naszemu wsparciu musi zwyciężyć, pokój musi wrócić, przestrzeganie prawa międzynarodowego musi wrócić, a to oznacza, że Rosja musi zostać wyparta z okupowanych terenów na Ukrainie. To się może stać tylko wtedy, jeżeli będziemy Ukrainie udzielali wsparcia. To jest dzisiaj w moim przekonaniu nasze najważniejsze zadanie.
O potrzebie jedności i zwiększenia pomocy dla Ukrainy w Monachium mówili też prezydent Francji i kanclerz Niemiec. Wcześniej o przyspieszenie dostaw broni apelował do Zachodu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który wystąpił na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Niemczech to kolejny etap ofensywy dyplomatycznej, której celem są rozmowy na temat m.in. wzmacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. W tym tygodniu prezydent spotkał się już z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem, rozmawiał też z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem oraz królem Karolem III. Prawo i Sprawiedliwość podkreśla ważną rolę sojuszu polsko-amerykańskiego w związku ze zbliżającą się wizytą prezydenta Joe Bidena. Amerykański polityk przyjedzie do naszego kraju na początku przyszłego tygodnia. Więcej na ten temat Justyna Burza.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleci do Polski w najbliższy wtorek. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. W ramach wizyty weźmie także udział w rozmowach bukaresztańskiej dziewiątki przywódców wschodniej flanki NATO. Europoseł PiSu Tomasz Poręba zwraca uwagę, że kolejna na przestrzeni roku wizyta amerykańskiego prezydenta w Polsce jest podkreśleniem wagi sojuszu polsko-amerykańskiego, oznaka wsparcia i wskazanie na wspólne działania i plany.
Ta wizyta przekazuje taki jasny sygnał, że jesteśmy razem, stoimy koło siebie. Będziemy się wspierać, jesteśmy zjednoczeni i chcemy wspólnie Rosję pokonać.
Rzecznik PiSu Rafał Bochenek zwrócił uwagę m.in. na bardzo dobrą współpracę polsko-amerykańską w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym w przemysłu zbrojeniowego.
Kolejne kontrakty, które są realizowane, podpisywane przez pana premiera Mariusza Błaszczaka, czołgi, hajmarsy, patrioty, samoloty bojowe. Kolejne działania są realizowane właśnie we współpracy z Amerykanami, którzy udostępniają nam bardzo często technologię wojskową, militarną, która nie jest dostępna dla nikogo na świecie.
W planach wizyty jest też przemówienie amerykańskiego prezydenta do Polaków, które wygłosi w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Jak informowała wcześniej strona amerykańska, Joe Biden potwierdzi w nim wsparcie dla narodu ukraińskiego i zademonstruje poparcie dla wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju obniżył tegoroczną prognozę wzrostu gospodarczego Polski do 1%. We wrześniu ubiegłego roku przewidywano 1,5%. W najnowszym raporcie określono też, że w przyszłym roku nasz produkt krajowy brutto urośnie o 3%. Bank nie przedstawił jednak uzasadnienia dla tych danych. Większość obecnych analiz odzwierciedla obawy związane z sytuacją na Ukrainie, ale jednocześnie często są to niedoszacowane dane gospodarcze, zaznaczył dr Artur Bartoszewski. Ekonomista przyznał, że Polska realnie odczuwa skutki wojny.
Zaburzenia na rynku surowcowym, ale też związane z zaopatrzeniem, z koniecznością funkcjonowania jako państwo przyfrontowe. Zaburzenia w ogóle w gospodarce światowej. Te symptomy dają już przełożenie właśnie na sytuację gospodarczą. Gospodarka polska odczuwa perturbacje i ośrodki analityczne, zarówno Komisja Europejska, jak i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju prezentują analizy, które bardzo ostrożnie przedstawiają wzrost gospodarczy prezentowany na rok 2023. Doświadczenia wskazują, że te projekcje zawsze niedoszacowywały wzrost gospodarczy i były bardzo ostrożnościowe.
Ekonomista nie obawia się tak zwanej ucieczki kapitału z naszego kraju. Dr Artur Bartoszewicz dodał, że inwestorzy oczywiście czytają dane i analizy m.in. Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, ale plany inwestycyjne, rozwojowe tworzone są z perspektywą kilkuletnią i przewidują różne zmiany w gospodarce. Z ostatniego szacunku GUS-u wynika, że PKB Polski w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrósł o 2% rok do roku. Senackie Komisje Ustawodawcze, Praw Człowieka i Samorządu na połączonym posiedzeniu opowiedziały się za odrzuceniem noweli kodeksu wyborczego. Wniosek zgłosili politycy opozycji, powołując się na opinię ekspertów. Mówili oni, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego nie można dokonywać istotnych zmian w prawie wyborczym w okresie krótszym niż na 6 miesięcy przed dniem zarządzenia wyborów. Prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki zauważył jednak, że obecna nowelizacja nie wprowadza istotnych zmian, do których odnosił się Trybunał.
Jeżeli chodzi o samą ciszę, wtedy kiedy ona była przez Trybunał Konstytucyjny interpretowana, to ona dotyczy chociażby wielkości okręgów wyborczych, a tutaj to się i w opinii na piśmie i tutaj w wypowiedziach przewijało. Nie zmieniamy jakkolwiek Biuro Legislacyjne Senatu to postuluje, to jednak Sejm takiej decyzji nie podjął. Wysokość ewentualnych progów wyborczych w systemie proporcjonalnym, przyjęty system ustalania wyników wyborów, a więc przeliczania głosów na mandaty, żadna z tych konstrukcji tutaj nie ma zastosowania.
W ubiegłym tygodniu nowelizację kodeksu wyborczego uchwalił Sejm. Zmiany mają przyczynić się do zwiększenia frekwencji wyborczej. Nowelizacja wprowadza m.in. bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, a także zakłada powstanie centralnego rejestru wyborców. Wybory parlamentarne powinny odbyć się jesienią tego roku. Solidarna Polska wzywa prezydenta Rafała Trzaskowskiego do wycofania poparcia dla planów i agendy stowarzyszenia C40 Cities. Organizacja pod płaszczykiem walki z kryzysem klimatycznym chce ograniczyć prawa konsumentów, m.in. racjonować żywność, ograniczać środki transportu czy limitować podróże. Po nagłośnieniu sprawy Trzaskowski zaczął odcinać się od tego stowarzyszenia. Jednak w piątek na konferencji politycy Solidarnej Polski przypomnieli nagranie z kampusu Polska, na którym prezydent stolicy wyraża poparcie i zapewnia o realizacji ideologicznych postulatów. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta podkreślił w Sejmie, że jeśli Platforma Obywatelska przejmie władzę, będzie wprowadzać daleko idące ograniczenia konsumpcyjne.
Ten karkołomny, szalony plan jest w głowie Rafała Trzaskowskiego. Jeśli przejmie władzę Platforma Obywatelska, to będą takie przepisy uchwalać, które mają spowodować, że nie będziemy jedli mięsa, nabiału, będą różne ograniczenia konsumpcyjne. Od razu uprzedzając takie, można powiedzieć, ciągoty do żartowania sobie z tego tematu, wszyscy mamy świadomość, że to nie stanie się tak, jak pstryknięciem palcem, że nagle zostanie zakazane spożywanie mięsa. Nie. Po prostu mięso, nabiał, korzystanie z różnych dóbr będzie gigantycznie opodatkowane. W ten sposób, żeby nas po prostu na to nie było stać. To jest plan i on jest konsekwentnie realizowany również z poziomu Unii Europejskiej. Natomiast bardzo ważne dzisiaj jest to, że to są poważne plany, z którymi się Rafał Trzaskowski chwali.
Na tego typu ideologiczne zapowiedzi i programy warto zwracać uwagę, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych. Politycy Solidarnej Polski przypomnieli, że kiedyś nie mówiło się tyle o ETS-ie, a dziś koszty tego mechanizmu ponoszą wszyscy Polacy. Ponad 46 miliardów euro. Na tyle Ukraina szacuje straty w środowisku naturalnym spowodowane rosyjską agresją. W Morzu Czarnym zginęło co najmniej 50 tysięcy delfinów, spłynęły miliony hektarów lasów, zalanych jest kilkadziesiąt kopalń w obwodzie donieckim. Wiceminister klimatu Małgorzata Golińska i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz poinformowali w piątek w Warszawie o wpływie wojny na środowisko. Wiceminister klimatu wskazała m.in. na problem pożarów.
Zniszczenia naturalnych ekosystemów powodowane są przede wszystkim przez pożary lasów, pożary stepów, łąk, torfowisk. Zniszczenia powstają w wyniku chemicznego skażenia. Pojawiają się emisje zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wody. Giną zwierzęta, giną rośliny, tracimy siedliska.
Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz przedstawił szacunkowe straty.
Szkody środowiskowe w Ukrainie na dzień dzisiejszy są szacowane na ponad 46 miliardów euro. My odnotowaliśmy prawie 2300 przypadków zbrodni rosyjskiej przeciwko środowisku. Całe społeczeństwo ukraińskie jest zaangażowane w monitorowanie, w odnotowanie tych zbrodni przeciwko środowisku.
W przyszłym tygodniu minie rok od rosyjskiego ataku na Ukrainę. W siedzibie Archiwum IPN-u w Warszawie zaprezentowano w piątek notes z kory brzozowej z zapisami osób zesłanych na Sybir. Przedmiot należał do Janiny Krzeczkowskiej z domu Broszkiewicz, a do Instytutu Pamięci Narodowej przekazała go córka kobiety, Krystyna. W ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Prezes IPN-u dr Karol Nawrocki powiedział, że pamiętnik ma 18 stron, z czego 16 zostało zapisanych, co ma wymiar symboliczny.
Dwie niezapisane strony mówią dzisiaj, że ta historia nie skończyła się ani w roku 1941, gdy pani Janina na nieludzkiej ziemi zapisywała ten notatnik, ani w roku 1945, ani wraz ze śmiercią naszych bohaterów, tylko ta historia trwa i to jest zobowiązanie, abyśmy nie pozwolili, aby to doświadczenie zostało zapomniane czy pominięte w panteonie narodowej pamięci. Za sprawą takich wydarzeń jak to dzisiejsze, my w Instytucie Pamięci Narodowej czujemy, że żaden okruch pamięci o naszych narodowych bohaterach nie zostanie zapomniany.
Zapiski na korze brzozowej są świadectwem pamięci o tragicznych doświadczeniach osób represjonowanych przez sowiecką Rosję. W Polsce podobne przedmioty posiadają w swoich zbiorach jedynie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.